Anna Niziół, psycholog biznesu. Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym, o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, które dotyczyć może każdego, kto płonie, kto kocha swoją robotę, jara się swoją robotą, jak to często mówimy. I można się czasami zajarać albo zjarać. Aż się prosi o piosenkę Kazika. Zatem jak przeciwdziałać i jak zauważyć ten ogień dogasający? Tę gaśnicę, która się pojawia gdzieś z nienacka i koniec.
Żeby móc sobie pewne rzeczy uświadomić, to dobrze jest wiedzieć, w jakich pakietach one występują. I tak jak trochę już mówiłyśmy o tym, że pewne natężenie, czyli jakby kolejne stadium przeżywania stresu i tego wypalenia zawodowego, bo to pojęcia są nierozerwalne ze sobą. Na początku jest tak, drodzy Państwo, że mamy taki przymus udowadniania sobie i światu swojej wartości. Często to się dzieje w sytuacjach, kiedy jesteśmy na nowym stanowisku, mamy nowy projekt, realizujemy coś zupełnie takiego, gdzie jakby chcemy się pokazać. To jest okej. To jest okej, bo to jest naturalne zjawisko. Tylko teraz, jeśli mamy odpowiednie poczucie własnej wartości, jesteśmy odpowiednio obłożeni pracą, mamy odpowiednią satysfakcję i wszystko wszystkie te sześć czynników organizacyjnych, o których wcześniej mówiliśmy, jest wszystko okej, to się ustabilizuje. Jeśli jednak nie, ja mam w sobie takie poczucie, że muszę udowadniać całemu światu, że jestem coś warta, to jestem w pierwszym stadium wypalenia zawodowego. Tutaj efektów w postaci, nie wiem, jakichś zaburzeń poznawczych, tak? Czy kłopotów z koncentracją, czy ze snem, czy czymkolwiek, jeszcze nie będzie. To jest tylko mój wewnętrzny monolog, że ja muszę udowadniać za każdym razem, że jestem coś warta, albo że nie jestem przysłowiowym wielbłądem. To już jest dla nas takie światełeczko. Więc zanim chwycimy gaśnicę, zanim nas podpalą jakąś sytuacją z zewnątrz, albo sami się podpalimy, bo to my w końcu ten stresor interpretujemy jako nam zagrażający, to odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie. Czy to jest tak, że ja muszę światu udowadniać swoją wartość? I tutaj nie chodzi o butę ani dumę w żadnym tego słowa znaczeniu, tylko chodzi o to, czy ja mam ze sobą dobry kontakt. Jeśli mam, to mnie to pilnuje się, czy nie wejdzie coś następnego, czyli takiego zaangażowania w pracę, ale ponad moją jakąś zdrową miarę. I tutaj nie chodzi o to, czy to jest praca 6 godzin, 8 czy 10, tak jak rozmawiałyśmy tutaj na wejściu, prawda, kto tam ile pracuje, tylko chodzi o to, że ja tą pracą udowadniam sobie coś, mówiąc krótko. Prawda? Że jestem wartościowa, że dużo zarabiam, że mam pracę społecznie poważaną i tak dalej. To nie wynika z tego, jaka ta praca jest, to wynika z tego, czego ja do środka sobie potrzebuję, do tego swojego, tam, nie wiem, kufereczka z poczuciem własnej wartości potrzebuję dołożyć, jakich diamentów. A ponieważ coraz bardziej się angażuję, coraz więcej mam takiego poczucia, że muszę udowadniać światu, to jednocześnie mam dysproporcję między tym, ile pomagam innym, a ile zajmuję się sobą. Czyli jakby nie uwzględniam siebie. Jestem raz na jakiś czas w stanie nie uwzględniać siebie, ale to jest moja świadoma decyzja, że ja siebie nie uwzględniam. Ja mówię sobie, okej, dobra, luz, zrobię to, ale tylko dzisiaj. I jutro już rzeczywiście tego nie robię, bo tak, wiecie Państwo, to jak z dietą, od jutra, prawda? Więc tu się pilnuję. Jeśli to mam, to ta dysproporcja, przepraszam, jeśli jest tak, że ja się już tu w tym miejscu złapałam, tak? Że ja wczoraj to mówiłam, dzisiaj to mówiłam, pojutrze to powiem, wiem, że powiem, bo czuję całą sobą, że to powiem, no to ta dysproporcja się pogłębia. I jest już bardzo duża nierównowaga. W tych takich pomocowych, na przykład pielęgniarskich, czy gdzieś tam z opieki socjalnej zawodach, następuje takie zjawisko depersonalizacji. To znaczy odhumanizowania, uznania człowieka z tą trudnością, która ma aktualnie za, przepraszam, przedmiot. Tak? Nie jest podmiotem praw pacjenta, nie wiem, nauczyciela, nie wiem, czegoś tam, prawda? Tylko jest przedmiotem, uprzedmiatawiam. Staje się nadmiernie rutynowa. Państwo możecie to zaobserwować, jeśli, nie wiem, mamy zasób, może bardzo stereotypowo to powiem, ale pielęgniarski, który tych pacjentów to traktuje następny, prawda? To jest właśnie ta depersonalizacja, to odhumanizowanie, odczłowieczenie człowieka, z którym pracuję. I to może być na różnych poziomach. W pracy kolega odhumanizowany. No to tam jest nieważne. Jego problem jest nieważny, teraz mój jest ważny. W przypadku pacjentów. Jeśli ktoś mówi, o Boże, klient dzwonił, trzeba go będzie obsłużyć, to ty się już nie nadajesz w tym momencie do pracy z klientem. Ty już powinieneś w tym momencie zmienić pracę i toczyć łożyska. Jeśli jesteś na tym etapie, musisz sobie zdać sprawę z tego, że jeśli nie lubisz przedmiotu, z którym pracujesz, to jesteś w czwartym stadium, z 12. Tu już się pali pomarańczowa żaruwa. Jeśli tego nie łapiesz, to masz szansę nadal. Na każdym etapie masz szansę, tylko ona jest coraz mniejsza albo inaczej trudna do wykorzystania. Następuje przeswitchowanie, zmiana percepcji, przełączenie, przeformatowanie, nazwijmy to jak chcemy. To jest właśnie ta chwila, o której wcześniej mówiłam, że coś nam się jakby nam się styki rozpięły, coś nam się w zupełnie inny sposób działa. Już nie jestem w stanie myśleć o sobie, o mojej pracy w sposób pozytywny. I ja zaczynam komunikować światu, że moja praca jest beznadziejna, że klienci są beznadziejni, a pacjenci to są tylko roszczeniowi, a dzieciaki to już jakieś w ogóle pokolenie, które najlepiej jakby wymarło. W związku z czym ja już w tym momencie po sposobie mojej komunikacji jestem w stanie zobaczyć, że hola, to jest mój sposób widzenia. Już się w mojej głowie przełączyło i ja już tego nie widzę w sposób względnie obiektywny, tylko ja już widzę to w tych czarnych barwach. Dalej. Ponieważ łatwiej mi jest myśleć, że to świat jest beznadziejny, moja praca jest beznadziejna, ostatecznie ja będę też beznadziejna w tej pracy, to zaczynam mieć problemy z tym środowiskiem. No przecież ono jest beznadziejne. Ja nie muszę mówić mojemu szefowi, że jest beznadziejny. Wystarczy, że zrobię odpowiednią minę, odpowiedni gest. On to odczyta i powie sobie, no Ance coś dzisiaj znowu odbiło, prawda? Jest komunikacja pozawerbalna. On sobie tam coś w głowie układa, ja sobie na jego temat coś układam, już nie ma między nami połączenia żadnego. I teraz generuje to problemy. I ja nie zauważam tych problemów jako cząstki siebie w tym, mojej własnej, nie wiem, jakoś uzasadnionej czy nie, ale jako mojej cząstki, że coś jest we mnie takiego, że ja prowokuję tych ludzi z zewnątrz do tego, żeby mieli do mnie problem, mówiąc krótko. No i teraz ktoś, kto widzi to z boku, jest w stanie na to zareagować i powiedzieć, słuchaj, na tym spotkaniu z szefem to była taka jakaś atmosfera trochę trudna, powiedz mi, co by się coś wydarzyło, ty potrzebujesz może pogadać, może weź choć kawy się napijemy, może coś, prawda? I wtedy konfrontacja kolegów, przyjaciół, rodziny, ale najlepiej profesjonalisty, mimo wszystko, bo będzie najszybciej i najskuteczniej i bez przeniesień wszelakich, może spowodować, że my jeszcze te tam styki jesteśmy w stanie w miarę szybko spiąć z powrotem w sposób myślenia taki, mówię, kurde, no jednak biorę odpowiedzialność za swoje życie. Może rzeczywiście jest coś we mnie, co prowokuje taką, a nie inną sytuację. Jeśli jednak nie, to jesteśmy już u schyłku, bo to będzie siódme stadium. Mianowicie mamy wrogość do otoczenia. Wszyscy są beznadziejni, jesteśmy cyniczni, lekceważymy autorytety, obniżamy wartość pracy innych osób. Swojej nie robimy, no bo jakbyśmy mogli, ale innych nie robimy, obniżamy. I zobaczcie Państwo, jaka trucizna wchodzi do organizacji. My w tej organizacji trujemy już wtedy wszystkich. Dalej wchodzi. Wchodzi to w nawyk, więc jestem chodzącą z rzędą. Zatruwam innych ludzi, bo przecież emocje negatywne się przenoszą szybciej niż te pozytywne, przecież wiemy, badanie z Polski. I dalej następuje taka moja wewnętrzna defragmentacja. Ja to już nie wiem, kim jestem. I to jest bardzo trudne. I tutaj z tego to nie wyciągną nas przyjaciele, nie wyciągną nas koledzy, nie wyciągnie nasz szef. Tutaj wkraczamy albo w drogę wsparcia, pomocy psychologicznej, albo dobrego, osadzonego coacha, który ma podwaliny terapeutyczne, jest może psychologiem, może psychoterapeutą, ale na przykład jeszcze tutaj nie grzebiemy w tym, co nam tam ktoś zrobił 10 lat temu, tylko pracujemy na tym materiale, który mamy. To jest moment, kiedy już po prostu trzeba iść do specjalisty. Bo w tym momencie, kiedy następuje taka defragmentacja naszej osobowości, my nie wiemy, kim jesteśmy, co mamy, utrata tożsamości, to sorry, ale kolega nas nie pozbiera. Jak tego nie zobaczymy, to wchodzą ataki paniki, wchodzą fobie, poczucie pustki wewnętrznej. Dalej, wyczerpani, jesteśmy zrozpaczeni, pojawiają się objawy depresyjne, obniżenie nastroju, wybuchy agresji z płaczem na przemian. Tu już mamy jednostkę chorobową w tym momencie. Tak, do tej pory jeszcze nie, ale tu już mamy jednostkę chorobową. I dopiero wtedy mamy pełnoobjawowe wypalenie, tak jak my to klasyfikujemy. Nie tak jak potocznie sobie mówimy, a ty to jesteś wypalona. Generalnie szerokiej drogi życzymy takiej koleżance, która nas tak wspiera, czy koledze. I tu już nie, się nie komunikujemy. Szukamy tam, gdzie ludzie rozumieją w ogóle cały proces wypalenia zawodowego, że pomogli nam to zdiagnozować, są odpowiednie testy. Krystyna Maslach, Maślak z języka polskiego, pochodzenia, czy korzeni polskich, wielka pani psycholog odnośnie wypalenia zawodowego. Warto poczytać książkę właśnie Krystyny Maslach, tak się pisze, więc Państwo już możecie to sobie tam gdzieś googlować. I teraz, co należy zrobić? No bo to nie chodzi o to, jak jest, tylko co należy zrobić. Przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, w którym miejscu jestem. Czyli uświadomić sobie, że to zjawisko rzeczywiście mnie dotyczy. Następnie oddzielić życie zawodowe od prywatnego, bo te dwie sfery przy wypaleniu nam się zamykają. My w rodzinie jesteśmy tak samo wypaleni jak w pracy. Jesteśmy tam już, nas nie ma jako mamy, nie wiem, żony, męża, babci, nie wiem, kogokolwiek. My już jesteśmy po prostu tam poparzeni. Nawet nie tylko spaleni, ale poparzeni. Nie można do nas jakby podejść do nas. W związku z czym oddzielenie i znalezienie sobie strefy, w której jestem bezpieczna. To jest mojej wyspy, w której jestem bezpieczna. Kolejna rzecz, czyli znalezienie priorytetów. Co jest w moim życiu teraz ważne? Czy ja dochodzę do siebie i nie potrzebuję wymagającej pracy? Mam takie doświadczenie pracy z osobą, która była na wysokim stanowisku kierowniczym w dziale takim administracyjnym, zarządzającym, więc tam się dało bardzo dużo działo, która udała się na uczelni, bo to było na uczelni, uniwersytecie, która udała się do władz uczelni, żeby zmieniły jej stanowisko. Chciała zostać szatniarką. Powiedziała, że ona musi pracować, ona potrzebuje kontaktu z ludźmi, ale ona nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. I mówi, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nie muszę podejmować tych wszystkich decyzji. Nadal wszystkich widzę, nadal wszystkich znam. Nie ujęło to z poczucia mojej własnej wartości. Ja jestem teraz uśmiechniętym człowiekiem. Więc zmiana priorytetów. Do zmiany priorytetów komunikacja i sposoby radzenia sobie. Techniki oddechowe. O stresie to może w ogóle kiedykolwiek jeszcze pogadamy trochę dłużej. I ostatnia rzecz, dobra percepcja siebie. Cały czas bycie w kontakcie, w monologu ze sobą. Jak ze sobą rozmawiać i jak się sobą cieszyć, jak się uzdrawiać. Korzystając też z odporności psychicznej, to w czeluści naszych tutaj spotkań w studio Licencja na życie odporności było. Więc to są polecenia na noc, a dzisiaj dobrze śpijcie.
O tak, to podstawa. A jutro na świeżą głowę, bo wszystko w głowie, jak się okazuje.
Wszystko w głowie.
Anna Nizioł, psycholog biznesu, Monika Hemperek. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.